Etnosfera.
Weselcie się ludzie,
już wam dobrze będzie. Bóg zwalczył szatana, co zdradził Adama. Ty piekielny smoku, koniec cię w tym roku. Już ci łeb zdeptano, jako obiecano. Już ci nic nie sprawisz, darmo się tu bawisz. W raju nas zazdrości pozbawił radości. Co Ewa straciła, Panna naprawiła. Porodziła syna, dziwna to nowina. Anieli śpiewają, pokój ogłaszają. Na ziemi wesele, że Bóg żyje w ciele. Wszystko się zmieniło, jak nigdy nie było. Wino rzeko ciecze, ciepło jakby w lecie. Lwami drzewa chorzą, niedźwiedziami orzo. Zając hartem siedzą, z jednej misy jedzą. Liszka pasie kury, kot myszy i szczury. Wilkowco mnie szkodzi, wespół z niemi chodzi. Tacy też wspomnieli, co wcześniej umieli. Gdyż faktem śpiewają, na muzyce grają. Skoronę gdyż kantem, a sikora altem. Wróbel zaś tenorem, gawron jest kantorem.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek, dzień dobry. Wszystko się zmieniło, jak nigdy nie było. Tytuł tej kolędy życzącej stał się także tytułem wystawy około bożonarodzeniowej, którą można oglądać w lubelskim skansenie. Ta wystawa będzie dostępna jeszcze do 2 lutego, a więc do święta Matki Bożej Gromnicznej. Chcemy Państwa bardzo zachęcić, żeby pozostać jeszcze w tym nastroju i wybrać się w taką podróż w przeszłość. Zapewniam, że skansen działa jak taka machina do przenoszenia w czasie. Wystarczy przekroczyć bramę i poczuć ten klimat dawnych dni. Taką szczególną okazję daje też wystawa ozdób świątecznych, prezentów i szopek. Dziś mamy okazję uczestniczyć w kuratorskim oprowadzaniu po ekspozycji, a naszym przewodnikiem jest dr Agata Kusto.
Proszę bardzo Państwa serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa na wystawie czasowej. Wszystko się zmieniło, jak nigdy nie było. To są słowa, które pochodzą z kolędy ludowej, wiejskiej kolędy. A witamy Państwa w nowej przestrzeni wystawienniczej. To jest przestrzeń, w której prezentujemy pierwszą wystawę, na której pokazujemy zbiory Muzeum Wsi Lubelskiej. Wszystkie eksponaty, wszystko to, co Państwo widzicie w tych skromnych 3 salach, pochodzi ze zbiorów Muzeum Wsi Lubelskiej i koresponduje z tym modelem, który muzeum reprezentuje, a więc przede wszystkim tradycje i eksponaty, które są związane z obrzędowością okresu międzywojennego. Znajdujemy się w pierwszej sali, która poświęcona jest zdobieniu izby i przestrzeni mieszkalnych. Wcześniej widzieliście Państwo chałupy wiejskie, które zdobione były według pewnego wzorca, według pewnego modelu, czyli określone elementy musiały się w takich chałupach znaleźć w okresie od Wigilii do Trzech Króli, a właściwie do Matki Boskiej Gromnicznej, czyli 2 lutego. Tak też jest ustawiony czasokres naszej wystawy. W tych przestrzeniach chcieliśmy pokazać takie wybrane elementy, które charakteryzują zdobienie bogatszych domostw albo też dworów ziemiańskich. I oczywiście w punkcie centralnym jest posadowiona choinka, która stanowi znacznie późniejszą tradycję. Na pewno Państwo wiecie, że na ziemiach polskich właściwie pojawiła się na początku XX wieku. Proszę sobie wyobrazić, że na polskiej wsi tak naprawdę jeszcze w latach 60., czyli dobry czas po zakończeniu II wojny światowej, w wielu domach jeszcze tej choinki nie było. Natomiast jej poprzedniczką była podłaźniczka. I tutaj chcemy Państwu pokazać taką podłaźniczkę, która ma różne nazwy gwarowe. Na Lubelszczyźnie właśnie taką nazwę posiadała. Podłaźniczka to był po prostu wierzch sosny albo świerku, skrupulatnie wybierany tak, aby był w miarę gęsty. Czasami to były same gałęzie, które były po prostu powieszone w bardzo ważnym miejscu. Tutaj nie mamy takiego miejsca, bo jesteśmy w dworze, ale w chałupach była to główna belka, siestrzan, pod którą właśnie ta podłaźniczka była zainstalowana, była umocowana i ona wyznaczała ten święty kąt, czyli to miejsce, w którym właśnie rodzina spotykała się na tej wieczerzy wigilijnej. Ta symbolika jest bardzo głęboka i ona odnosi się i do miejsca, i do przestrzeni, do kolorystyki, do wszystkiego tego, co znajdowało się na podłaźniczce, a później zostało przeniesione na choinkę. Wszystkie te ozdoby, które znajdziecie na choince, na podłaźniczce, jest to rekonstrukcja ozdób, eksponatów, które znajdują się w Muzeum Wsi Lubelskiej. Eksponaty cenne, oryginalne umieściliśmy w gablotach, dlatego że są bardzo kruche, bardzo delikatne. Widzicie Państwo, że one są robione z bardzo delikatnych materiałów, często też już nie mają takiego wyglądu, natomiast stanowią bardzo cenną wskazówkę, czym i w jaki sposób zdobiono choinkę. I tutaj chciałabym się odwołać do licznych badań też i folklorystów lubelskich, między innymi profesor Katarzyny Smyk, która w takiej publikacji poświęconej choince opisywała całą strukturę ozdób, które należało na choince uwzględnić. I otóż, jak widzicie Państwo, ta choinka jest ozdobiona według pewnych znaczących kryteriów. Jednego z tych kryteriów nie udało nam się dzisiaj zachować, dlatego że nie świecą się świeczki. One zostały zaświecone podczas wernisażu pod pilną opieką pana strażaka, który nas tutaj pilnuje, żeby wszystko było zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Natomiast rzeczywiście światło było tym elementem, który musiał być na choince. A więc ona musiała być błyszcząca, musiała być kolorowa, musiała być ubrana równomiernie, a więc żadne tam ubieranie od frontu, a już z boków nie, bo nie starczy albo nie trzeba, nie wchodziło w grę. Czyli musiało być sumiennie, regularnie musiała być ubrana. I też stawiana była w centralnym punkcie chaty, ale też w takim miejscu, żeby przez okna była widoczna od drogi. Zobaczcie, że mamy tutaj zarówno łańcuchy i to są te przestrzenne, horyzontalne ozdoby, które odwoływały się do tej przestrzeni domostwa, tego wszystkiego, co otaczało chatę jej mieszkańców i też ozdoby, które znajdowały się na choince, odwoływały się do sfery najbliższego i dalszego otoczenia. To były zwierzęta hodowlane, ale też zwierzęta leśne. To było to, co można było znaleźć w sadzie i w lesie, czyli w tych przestrzeniach, które dawały życie, dawały żywienie. Więc znajdziemy tu i szyszki, i wiewiórki, pieski, kotki, ale też postaci, czyli ozdoby o kształtach odwzorowujących na przykład anioły czy pajace. Te wszystkie ozdoby stanowiły właśnie takie różne piętra tego życia społecznego i miały gwarantować dostatek i zapewnienie sobie tego szczęścia na przyszły rok. Tutaj z takich ozdób, na które chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, to są takie miniaturowe pajączki, czyli po prostu te ozdóbki, które bardzo misternie nasza pracownica wykonywała przez długi czas, starając się odwzorowywać wszystkie elementy, które były w tych istniejących już egzemplarzach.
Na podłaźniczce także światy. Co to za ozdoba?
Właśnie ja poznałam dzięki synowi, też nie wiedziałam wcześniej, a dopiero przyniósł do domu i się dowiedzieliśmy, że to jest świat. Jest cała symbolika tego świata, opowiadał o nim.
Bo ten świat to z czego się składa, powiedz innym słuchaczom?
Z opłatka.
Opłatka jest zbudowany. I jaki ma kształt?
Kuli.
A to jest jakiś symbol czegoś, że ma kształt kuli?
Tak, jabłka, no i ziemi.
Tę sekretną wiedzę na temat ozdoby zwanej światem zdobył i przekazał nam Dominik. My tymczasem wracamy na wystawę ozdób choinkowych.
Była to w dużej mierze wyobraźnia
osób, które wykonywały te ozdoby, ale też w okresie międzywojennym zaczęto sięgać do dostępnych poradników. Tam jest skan okładki takiego wydawnictwa, które pojawiło się w okresie międzywojennym, Choinka Polska. Zresztą takich wydawnictw było sporo i one były adresowane do matek, ale też do gospodyń i do opiekunek. Takie ochronki, gdzie dzieci były tu otoczone opieką, były właśnie prowadzone przede wszystkim przez kobiety i to do nich były skierowane poradniki, w których było napisane, jak należy ubierać choinkę i tutaj znowu mamy te kryteria, jak ona powinna wyglądać, jakie ozdoby powinna mieć. Pojawia się tam we wstępie takie zdanie, że należy ją ubierać zgodnie z tradycją ludową, czyli była to uhonorowany ten sposób ubierania i wreszcie na prawym skanie widzimy ozdobę bardzo popularną. Czy ktoś z Państwa wie, jak się nazywa taka ozdoba z kółeczek, które się... Pawie oczko, tak jest. I pawie oczko oczywiście też na pewno znajdziemy na choince. W gablotach znajdziecie Państwo różne ozdoby i to są też ozdoby, które nie tylko są wyrobami domowymi, ale też pochodzą z różnych sklepów przemysłowych, kolonialnych, które w okresie międzywojennym były dostępne dla mieszkańców Lubelszczyzny. Tam można było kupić już pewne elementy do wyrobu, samodzielnego wyrobu ozdób. Więc było to ułatwienie. Naklejki, różne elementy, takie detale, które pokazujemy Państwu tutaj w gablotach. Odsyłam też do chat wiejskich, w których to zdobienie chaty wiejskiej w takie elementy jak król, jak gałęzie zatknięte za obrazy święte, czy właśnie pająki, których miniatury widzimy na choince, to wszystko można tam zobaczyć. Zapraszam Państwa do środkowej sali.
Koniki w Dunaju, hej w Dunaju, gdzie bystra woda, Jasio, jagoda w Dunaju. Poił, napoił i zgobił pierścień w Dunaju, hej w Dunaju, gdzie bystra woda, Jasio, jagoda w Dunaju. I że mateńko pierścienia szukać w Dunaju, hej w Dunaju, gdzie bystra woda, Jasio, jagoda w Dunaju. Poszła mateńka, pierścienia nie znalazła w Dunaju. Hej w Dunaju, gdzie bystra woda, Jasio, jagoda w Dunaju. I że najdroższa pierścienia szukać w Dunaju. Hej w Dunaju, gdzie bystra woda, Jasio, jagoda w Dunaju. Poszła Kasieńka, pierścień znalazła w Dunaju. Hej w Dunaju, gdzie bystra woda, Jasio, jagoda w Dunaju. Wiemy, bo my wiemy, co ci darujemy, Kasieńkę na Dobno, do ciebie podobno, Kasieńkę na Dobno, do ciebie podobno.
Kolejna sala świątecznej ekspozycji w Muzeum Wsi Lubelskiej poświęcona jest darowi życzeń i darowi prezentów.
Obdarowywanie się jest starsze niż sama choinka i prezenty pod samą choinką. Zanim choinka zaadoptowała się, weszła do polskich domów, obdarowywano się i można było taki podarek znaleźć pod stołem wigilijnym albo też po prostu otrzymać go z reguły od mamy, tudzież znaleźć go właśnie w królu, czyli w tym snopie ze zbożem, w którym różne rzeczy można było znajdywać. Ustalmy, że skoro są dzieci, to były tam tylko podarki, ale muszę Państwu też powiedzieć, że kolędnicy znajdowali tam coś innego za to kolędowanie. Dobre miejsce na schowanie poczęstunku. Obdarowywanie to oczywiście ono miało różne formy i było uzależnione od statusu mieszkańców. Tu znajdujemy się przy takich zbiorach, które świadczyły o tym wysokim statusie majątkowym. Oczywiście obdarowywano z reguły najpierw obdarowywała się szlachta, obdarowywała też i swoich parobków i siebie nawzajem. Potem przeniosło się to na inne domostwa. Uzależnione było właśnie od tego, czym dysponowano. okres międzywojenny to jest już czas, kiedy dostępne były różnego typu zabawki i gry. I tutaj jest tak, w centralnym punkcie oczywiście znajdziemy tą gablotę, w której znajdziemy zabawki dla dziewczynek. Tak się złożyło, że w Muzeum Wsi Lubelskiej mamy większość zabawek dla dziewczynek, ale to nie znaczy, że chłopcy nie byli nimi obdarowywani i tych zabawek było naprawdę bardzo dużo. Wyraźnie można zauważyć, że to nie tylko kwestia naszego rozplanowania tych eksponatów, ale też pewnej tradycji obdarowywania zgodna z preferencjami płci. Czyli dziewczynki dostawały przede wszystkim lalki, ale dostawały też mebelki, które były budowane już zgodnie z pewną taką konwencją, nawet zawierały pewne elementy stylistyczne właściwe dla określonego stylu właśnie wykonania. Taką ciekawostką jest kuchenka. Ta kuchenka jest skonstruowana w ten sposób, czyli na dole mamy na najniższym piętrze kuchenkę, w której można byłoby po prostu normalnie gotować. Ona ma, spełnia wszystkie kryteria do tego, żeby tam węgielki podpalić i można na tym ugotować obiad. Prezenty formułowały pewne funkcje w rodzinie, czyli dziewczynka powinna być dobrą matką, powinna umieć zajmować się tym dzieckiem, powinna ugotować obiad. Co więcej, powinna wiele wiedzieć o zachowaniu higieny i tutaj chociażby tak. Takim bardzo interesującym obiektem jest wychodek dla lalek, który stanowi jeden z elementów właśnie tego kredensika, czyli tych mebelków dla lalki. To wszystko pokazuje właśnie takie ustalenie ról w rodzinie. Oczywiście chłopcy mieli być dobrymi żołnierzami, tudzież inżynierami, a więc otrzymywali bardzo często gry zręcznościowe. I tutaj już mamy wyroby rzemieślnicze, ale też fabryczne, tak jak chociażby te klocki z drewna bukowego, czy rzutki, czy kręgle. Ale co ciekawe, o ile te niżej posadowione prezenty, zabawki były przeznaczone dla chłopców z ziemiańskich domów, o tyle samolot, który znajdziemy tutaj najwyżej prezentowany, należał do syna piekarza, czyli bardzo bogatego właściciela, który mógł sobie pozwolić na taki prezent dla swojego dziecka. Nasze eksponaty pochodzą od różnych osób, od darczyńców, albo też były odkupywane od różnych osób. I na przykład w tej gablocie znajdziemy lalki, które pochodzą akurat tutaj od dwóch darczyńców. To były osoby, które zamieszkiwały już w Lublinie, ale swoje tradycje, czyli okres dzieciństwa, wiązał się na przykład z letnim domem. W przypadku jednej z ofiarodawczyń to był letni dom w Maryninie, gdzie opowiadała właśnie o wielu zabawkach, które otrzymywano, dzieci otrzymywały w okresie Bożego Narodzenia. I to były właśnie wózki, to były samochody, to były lalki. Jedna z ofiarodawczyń opowiadała też o lalce i to jest ta lalka, którą Państwo widzicie tutaj na tym pierwszym słupku. Lalka została zakupiona przez ciotkę ofiarodawczyni. Została zakupiona gdzie? No po prostu w Paryżu. Tam należało zakupić najpiękniejsze lalki. I jak opowiadała właśnie ta ofiarodawczyni, jej siostra otrzymała brzydszą lalkę. To tylko świadczyło o tym, jak bardzo dzieci były po prostu przywiązane do tych swoich prezentów i te, które one otrzymywały, uważały za najpiękniejsze. Lalka została ofiarowana z kompletem sukienek. Sukienki prawdopodobnie szyła później krawcowa, która była w domu tych państwa zatrudniona i po prostu jej obowiązkiem było też kompletowanie garderoby także dla lalek.
To dar prezentów, a teraz o darze życzeń.
W zasadzie od początku XX wieku zaczęto wysyłać karty pocztowe. Z kartami pocztowymi to jest w ogóle oddzielna historia, bardzo długa. Oczywiście początki kart pocztowych to jest 1840 rok, Wielka Brytania, później też i Niemcy, tam dwutorowo ten wynalazek sobie szedł, ale karty świąteczne są troszkę późniejsze. One bardzo szybko się przyjęły, dlatego że okazało się, że wysyłanie tych życzeń spełniało wiele ról. To znaczy można było dopisać tylko krótką formułkę z życzeniami, nie należało jej pisać bardzo kwieciście, bardzo długo, co zresztą na terenie Polski pod zaborami było związane też z ograniczeniami i wynikało z tego, że po prostu nie można było zbyt wiele